przedwczoraj rozmawialiśmy o aferze politycznej we Francji związanej z bliskim współpracownikiem prezydenta Emmanuela Macrona. Mówiliśmy o tym, że komisja śledcza parlamentu być może się tym zajmie, a nasz francuski korespondent, pan Zbigniew Stefanik, mówił o tym, że najbardziej zadziwiające jest tutaj milczenie francuskiego prezydenta. Prezydent francuski zdaje się coś postanowił na temat tej afery powiedzieć. Pan Zbigniew Stefanik cały czas pilnie śledzi politykę francuską i my teraz z panem Zbigniewem Stefanikiem właśnie się łączymy. Halo, dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Co tam się teraz dzieje w tej aferze, która rozpala polityczne salony nad Sekwaną?
Otóż faktycznie Emmanuel Macron postanowił wyjść z milczenia, jednak to postanowił on zrobić to jedynie pośrednio. Albowiem wczoraj wieczorem zabrał on głos przy zgromadzeniu parlamentarzystów ugrupowania rządzącego na Sekwaną La République en Marche, jak i również część rządu Edouarda Philippa. Prezydent Francji postanowił wziąć na siebie wszystko, co związane z Benalla Gate. Stwierdził, że jest on jedynym odpowiedzialnym, jedynym winnym i że właściwie to on ponosi pełną odpowiedzialność za całą tą aferę i że nakłania wszystkich oskarżycieli, aby to do niego przychodzili po rozliczenia i żeby to jego rozliczali, że on będzie im sam osobiście stawiał czoła. Bardzo zręczna taktyka oceniają komentatorzy i eksperci, albowiem przez cały okres swojego urzędowania na stanowisku prezydenta Francji żadna komisja śledcza ani żaden śledczy związany z wymiarem sprawiedliwości nie może wezwać prezydenta Francji na przesłuchanie. Tak więc trudno, aby dopóki Emmanuel Macron pozostanie na stanowisku prezydenta Francji, ktokolwiek zażądał od niego jakichkolwiek wyjaśnień w związku z tą aferą. Jedynie wyjaśnienia polityczne tutaj są brane pod uwagę, czy też mogą być brane pod uwagę, jednakże prezydent Francji poinformował w tym samym przemówieniu do członków swojego ugrupowania, iż na tym etapie nie zamierza on się zwracać do narodu francuskiego w tej sprawie. Na tym etapie będzie on czekał na oskarżenia tych, którzy będą od niego żądali wyjaśnienia. Jak już wspomniałem, jest to na tym etapie niemożliwe. Komisje śledcze rozpoczęły swoją pracę, albowiem w tej kwestii prowadzą śledztwo dwie komisje śledcze. Jedna parlamentarna, druga senacka. Zostały właściwie przesłuchane już cztery osoby, w tym minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb, prefekt policji paryskiej Michel Delpech, jak i również dyrektor gabinetu politycznego Emmanuela Macrona, Patrick Stroda. Tutaj wyjaśnienia wszystkich panów no, niewiele wnoszą na tym etapie do sprawy, ponieważ tutaj wersje wykluczają się nawzajem. Jednakże wszystko prowadzi do Pałacu Prezydenckiego i jeśli tutaj zrobić takie reasumowanie tych wyjaśnień, no to zdaje się, że właściwie decyzje były jednak podejmowane w Pałacu Prezydenckim przez samego prezydenta, czy też jego współpracowników. W tym samym czasie opozycja polityczna wobec rządzących przechodzi nad Sekwaną do ofensywy. Rzecznik Partii Republikanie poinformował bowiem, że ugrupowanie Laurenta Wauquieza zamierza w najbliższych dniach, być może wręcz godzinach, złożyć wniosek o wotum nieufności wobec rządu Edouarda Philippa. Uzasadnienie to Benalla Gate. Zdaje się, że wniosek ten nie jest aktem wyłącznie symbolicznym, albowiem wszystko na to wskazuje, że będzie on mógł liczyć na poparcie części parlamentarzystów La République en Marche. W tym ugrupowaniu w obozie politycznym makronistów dochodzi bowiem do pierwszych, poważniejszych rozłamów. Kilku polityków informuje, że zamierzają oni przejść do opozycji, być może założyć swoje własne ugrupowania. Zdaje się więc, że afera Benalla Gate na Francji nabiera coraz większego rozmachu. W tej sprawie zamierza również zabrać głos sam główny bohater, nie główny bohater tej historii, czyli główny zainteresowany Aleksandr Benalla. O tym poinformował jego adwokat, iż jego klient zamierza wyjaśnić publicznie w najbliższych dniach wszystko, co związane z tą aferą. Na razie mamy do czynienia z komunikatem pana Benalli, który twierdzi, że właściwie jego działania były wyłącznie efektem impulsu chwili. Otóż stwierdził on, iż policja nie radzi sobie, cytując go, z manifestantami i postanowił im pomóc w działaniach policyjnych. Stąd się wyręczyć i wesprzeć ich działania wobec agresywnych manifestantów. Dlatego też postanowił on przekroczyć swoje uprawnienia, czy też wejść w skórę policjanta, co oczywiście nie było w jego przypadku dozwolone. Tak więc kolejne kwestie są rozwiązane. Podczas wyjaśnień przed komisją parlamentarną można było usłyszeć, zwłaszcza od prefekta policji, iż no, pan Benalla no, był problemem dla francuskiej policji, wręcz również paryskiej policji, ponieważ pozwalał on sobie na wydawanie rozkazów policji, powołując się na prezydenta Francji, Pałac Prezydencki. Policjanci skarżyli się, w tym ci policjanci najwyżej usytuowani w hierarchii policyjnej, na to, że osoba bez żadnych uprawnień właściwie może wydawać im polecenia. Uznawali to za polityczne sterowanie policją, co stawało się dość powszechne w Paryżu, nie tylko w Paryżu. Pan Benalla miał dostęp do materiałów policyjnych związanych z manifestacjami w całej Francji. Oczekiwał on również innych materiałów policyjnych, dostępu do tych materiałów, jak i również działań policyjnych na swoje własne polecenie. Tak więc tutaj sterowanie polityczne, próba sterowania politycznego policją zdaje się być coraz bardziej udowodnione. Jednakże Komisja Śledcza Parlamentarna prowadzi swoje śledztwo, jak i również senacka, będzie bez pewnością mieć do czynienia z kolejnymi rewelacjami. Jednakże być może jeden sondaż, który obrazuje, jak Francuzi odnoszą się do tej afery, otóż zdaje się, iż według średniej badania opinii publicznej 80% Francuzów uważa, iż Benalla Guet jest bardzo poważną aferą i dyskredytuje rządzących nad cyfaną. Rządzących, którzy przecież obiecywali zarówno w kampanii wyborczej, jak i na początku swoich rządów moralizację życia publicznego i politycznego we Francji. Złożyli oni, a następnie przegłosowali specjalny pakiet ustaw, no właśnie, który ma wprowadzić moralizację, zmoralizowanie francuskiego życia politycznego i publicznego właśnie w odniesieniu, czy też w reakcji na aferę Fiongate. I inne afery, które miały miejsce nad Cekwaną, które właśnie miały obciążać ówczesnych rządzących. Obecnie zdaje się, iż obecni rządzący stracili ten kredyt zaufania po wielu pewnej świeżości politycznej. Zdaje się, iż właściwie afery nad Cekwaną w obozie politycznym obecnie rządzących mają taki sam aspekt, być może również brutalniejszy, gwałtowniejszy aspekt, jeżeli miało to miejsce wcześniej, albowiem afera ta pokazuje realne dysfunkcje Piątej Republiki. No, dysfunkcje, no, które pokazują, iż próbuje się kierować policją politycznie, iż mają miejsca potężne nadużycia władzy, iż niektórzy z pracownicy prezydenta mogą cieszyć się dużymi przywilejami, iż tak naprawdę prezydent ma swoje otoczenie, no, które jakby no, równolegle działa wobec państwa francuskiego i właściwie jest całkowicie wyjęte spod prawa i ponad francuskim prawem. To te wszystkie kwestie, no, które ujawnia Benalla Guet, obciążają obóz władzy, ale również obciążają Piątą Republikę i system polityczny, czy też ustrój prezydencki we Francji, albowiem te dysfunkcje uzmysławiają obywatelom, iż właściwie prezydent Francji jest najsilniejszą postacią nad Cekwaną i właściwie jest on całkowicie nieodpowiedzialny za swoje działania podczas swojego urzędowania, co powoduje właściwie, że prezydent Francji jest supermocarzem politycznym, nie tylko nad Cekwaną, i każe to zadać sobie pytanie, czy właściwie Francuzi wybierają króla, czy też prezydenta, czy wybierają oni monarchy. Tak więc można oczekiwać, iż w najbliższych miesiącach pojawią się inicjatywy, no, które będą zmierzały do zreformowania francuskiego systemu politycznego. Jednak na razie afera Benalla Guet musi być wyjaśniona do końca. Należy poczekać, aż emocje upadną. Jednak zdaje się, że Francja może przejść duży wpływ polityczny związany z tą aferą i że po tej aferze właściwie we Francji wiele rzeczy może się zmienić również w francuskim systemie politycznym, no, który, jak już wspomniałem, jest prezydentem, w którym prezydent właściwie ma absolutną władzę i system, w którym no, bardzo słabo obowiązuje tak zwana zasada check and balance.
Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto z Francji, ze Strasburga. Pan jest w Strasburgu cały czas, prawda?
Tak,
prosto ze Strasburga, pan Zbigniew Stefanik, który obserwuje politykę francuską. Pewnie niebawem, za kilka dni, znów się dowiemy, cóż tam w tym paryskim kabarecie słychać. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
No i tak to właśnie jest. Jest godzina w tej chwili 8:26, a my jesteśmy w Kole Wielkopolskim. Jesteśmy przed Kościołem Bernardynów. Do studia przyszedł gość, pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Rzemiosło ceramiczne, a potem wręcz przemysł ceramiczny, to jest takie coś bardzo charakterystycznego tutaj i dla Koła, i dla tego regionu, prawda?
Tak, tak. To znaczy możemy to już zanotować od czasów, można powiedzieć, początków miasta. Miasto było lokowane w 1362 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, dokładnie 18 lipca 1362 roku. Król wydał przywilej lokacyjny i praktycznie od samego początku tworzenia miasta znajdujemy wzmianki o cechu garncarzy, o całym takim przedmieściu, które się nazywało Zduny. Dzisiaj tam jest, pozostała po tym przedmieściu taka uliczka, która nosi nazwę Zduny. To przedmieście nawet miało swojego burmistrza osobnego. To taki lokalny samorząd, taka część lokalnego samorządu tworzącego ustrój naszego miasta w średniowieczu. No ale to oczywiście czasy średniowiecza, to wszędzie chyba na terenie całej ówczesnej Polski występują ta produkcja ceramiki, garncarstwo. Natomiast później już w XIX wieku, w połowie XIX wieku następuje taki rozwój właśnie ceramiki tutaj w Kole za sprawą przybysza z Poznania, Józefa Freudenreicha, który tutaj założył w 1842 roku w Kole fabrykę. No i od tego czasu praktycznie notuje się nieprzerwany taki okres produkcji słynnego kolskiego fajansu.
Dlaczego akurat tutaj? Czy to był przypadek, czy to się opierało na jakichś lokalnych zasobach naturalnych?
Skąd właśnie wielu zwiedzających nasze ekspozycje się pyta, czy tutaj występuje glinka ceramiczna w naszych okolicach. No muszę powiedzieć, że niestety nie występuje. Występują pokłady gliny, ale akurat ta glina jest mocno zanieczyszczona żwirem, kamyczkami i ona się nie nadaje do produkcji ceramiki. Bardziej tutaj cegielnie funkcjonowała w oparciu o ten lokalny surowiec. Natomiast jeśli chodzi o Józefa Freudenreicha, założyciela fabryki fajansu kolskiego, to on sprowadzał glinkę ceramiczną z terenu Saksonii. Natomiast dlaczego, słuszne pańskie pytanie, dlaczego akurat tutaj postanowił założyć tą fabrykę ceramiki. Wydaje mi się, że po pierwsze to władze miasta zaoferowały tutaj działkę, plac taki pod budowę fabryki i jednocześnie postawiły taki warunek, że musi na tym miejscu ten, który skorzysta z tej oferty, którą władze miasta wtedy stworzyły, że musi stworzyć taki stały zakład fabryczny ze stałym zatrudnieniem. Nie tak, że dostanie od miasta ten plac i później coś tam mu się nie będzie podobało i sprzeda to, będzie miał jakiś tam zysk na tym. I tutaj Józef Freudenreich właśnie ten warunek spełnił, a myślę, że wybrał produkcję ceramiki tutaj na terenie miasta Koła, bo musimy pamiętać o tym, że Koło było wtedy na wschodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Tu niedaleko była granica z Cesarstwem Niemieckim, czyli to były tereny takie pograniczne i on po prostu wiedział, że jest obok duży rynek całego cesarstwa, nie tylko Królestwa Polskiego ówczesnego, które było częścią Cesarstwa Rosyjskiego, ale nie było granicy celnej pomiędzy Królestwem a Cesarstwem, czyli można było wykorzystać bardzo dobrze tutaj produkcję do sprzedaży na tym ogromnym rynku. To zresztą widzimy między innymi po rozwoju w XIX wieku Łodzi jako wielkiej metropolii przemysłowej.
Czy ta ceramika z Koła czymś się wyróżniała? Czy ona miała jakiś swój, tak powiem, znak fabryczny, coś, czym się odróżniało na rynkach?
To znaczy, obserwujemy w okresie produkcji, czy kiedy właścicielami fabryki była rodzina Freudenreichów, obserwujemy takie charakterystyczne motywy, które, muszę powiedzieć, to taka można duma dla naszego miasta, były naśladowane też przez inne wielkie, dużo większe wytwórnie, na przykład taka bardzo duża fabryka ceramiki Kuzniecowa w Petersburgu. Widzimy też, trzeba dobrze przyjrzeć się sygnaturom fabrycznym, które występują pod spodem danego wyrobu. Czy to jest Kuzniecow, czy to jest Freudenreich kolski. Po prostu, a wiemy dobrze, że pierwsze wzornictwo tego typu, jakie spotykamy, to zaproponował tutaj Freudenreich. Czyli musiały te wyroby Freudenreicha spotykać się z dużym popytem na rynku rosyjskim, skoro Kuzniecow postanowił skopiować, no naśladować. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był plagiat, czy no jakieś nawet pewnie może by jakieś prawne tam kroki by zostały podjęte, no ale w tamtych czasach to było zupełnie inaczej.
No ale przeminął wiek XIX, przyszła wolna Polska w 1918, z czego oczywiście do dziś się cieszyły, my obchodzimy setną rocznicę, ale też rewolucja bolszewicka, upadek dawnej Rosji spowodował, że zamknęły się te wschodnie rynki zbytu.
Zamknęły się te wschodnie rynki i jego spadkobierca, wnuk założyciela fabryki, Czesław Freudenreich, no miał na początku dosyć duże problemy z uruchomieniem fabryki, bo oczywiście okres I wojny światowej, fabryka zamknięta przez Niemców, bo to była okupacja niemiecka. Niemcy tu wkroczyli już na początku I wojny światowej, jesienią 1914 roku. Wtedy wyjechał tutaj z koła, później wrócił. Fabryka przez cały okres I wojny światowej była zamknięta. Później oczywiście czas tworzenia odrodzonej Polski, też niełatwy czas, bo i wojna, i trudności takie ekonomiczne i tak dalej, także, ale trzeba powiedzieć, że w tej rodzinie Freudenreichów tkwiła jakaś duża siła taka przedsiębiorczości, że on potrafił w latach 20. już tak uruchomić i rozkręcić produkcję tutaj w fajansu, ceramiki w kole, że nawet zaczął myśleć o eksporcie w latach 30. już do Stanów Zjednoczonych. Pierwsze próby były podjęte w połowie lat 30. No niestety to się spotkało z zainteresowaniem na rynku amerykańskim, natomiast niestety II wojna światowa przeszkodziła realizacji tych planów.
Zaraz przejdziemy do II wojny światowej, ale jak właściwie wtedy była produkowana ta ceramika? Czy to była taka produkcja ręczna? Jak wyglądała
to
praca
była,
tych zakładów?
To znaczy, jeśli chodzi o sam początek fabryki, później przez cały okres, ona się tam za dużo praktycznie nie zmieniło. Natomiast trzeba powiedzieć, że tutaj w kole jeszcze przed Józefem Freudenreichem istniały takie małe fabryczki ceramiczne, głównie prowadzone przez mieszkańców pochodzenia żydowskiego, bo koło było miastem wielokulturowym. Była duża mniejszość żydowska, była też troszeczkę Niemców, no i Polacy, ale to były takie manufaktury, można powiedzieć. Natomiast Józef Freudenreich, jak tutaj zaczął produkcję, to wprowadził już taki typowo fabryczny system produkcji. I to było kontynuowane. Oczywiście to była produkcja ręczna, to nie było w większości zmechanizowane, poza mieleniem glinki ceramicznej, przygotowywaniem surowca. No to oczywiście nie mogli ludzie tego robić, to musiały być maszyny specjalne, takie młyny kulowe, były do tego wykorzystywane. Natomiast przez cały praktycznie, można powiedzieć, okres i kiedy właścicielami byli Freudenreichowie, jak również później po II wojnie światowej, kiedy fabryka była państwowa już, to kolska ceramika się charakteryzuje właśnie tym ręcznym takim sposobem zdobienia i sposobem produkcji. To widzimy na sygnaturach na przykład i podpisach hand painted, czyli ręcznie malowane. No nie tylko to w malowaniu i zdobieniu tej ceramiki występuje, ale również w samym sposobie produkcji.
Przyszła II wojna światowa, koło zostało włączone do kraju Warty.
Tak.
A co się stało w tym czasie? Co było z zakładami w tym czasie?
Z zakładami to jest może już mniejszy problem, bo zakłady istniały w dalszym ciągu, zostały przejęte przez podzarząd powierniczy niemiecki i nosiły nazwę niemiecką Steingutfabrik C. Freudenreich, czyli nazwa właściciela została zachowana. Natomiast najbardziej tragiczna historia jest związana z Czesławem Freudenreichem, właścicielem fabryki, który tu widać siłę polskiej kultury, siłę polskiej tradycji, która doprowadziła do tego, że ten przybysz, czy potomkowie przybysza z Poznania, którzy byli niemieckojęzyczni, rodzina pochodziła właściwie z Austrii, z Tyrolu, rodzina została spolonizowana i Czesław Freudenreich już był polskim patriotą. On uczestniczył w listopadzie 1918 roku, właściwie nie uczestniczył, ale stał na czele oddziałów, które rozbrajały tutaj żołnierzy cesarskich Niemiec, zdobywały tu niepodległość dla Polski. No później w okresie międzywojennym, zresztą przed I wojną światową, jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego, już jako spadkobierca fabryki wykazywał takie działania patriotyczne, bardzo się angażował w polską macierz szkolną, w działania charytatywne, w działania takie społeczne, kulturalne, a później już po odzyskaniu niepodległości właściwie nie ma dziedziny życia w mieście, gdzie nie występowałby Czesław Freudenreich. Oczywiście to spolonizowanie tej rodziny to jest duża zasługa żon, Polek. Szczególnie matki Czesława Emilii z Szafrańskich, która pochodziła z patriotycznej rodziny, pamiętała jak brat został stracony przez Rosjan w czasie powstania styczniowego, drugi brat został jej wywieziony na Sybir. I przekazała te tradycje patriotyczne swoim dzieciom. No i Czesław Freudenreich, jak wkraczają tutaj Niemcy, to od razu zostaje wraz z córką Krystyną, która kontynuowała jego tradycje takie społeczne, patriotyczne, narodowe, zostaje aresztowany w październiku 1939 roku i 10 listopada, symboliczna data, przed dniu Święta Niepodległości, zostaje stracony w takiej masowej egzekucji w Koninie. Także Niemcy pozbywają się tutaj tego głównego autorytetu autorytetu lokalnego, który, wokół którego mógł się skupiać ruch oporu w Kole. No i przejmują fabrykę. Fabryka funkcjonuje w czasie okupacji. Oczywiście produkcja, mamy zachowane też eksponaty z tego okresu. No nie jest to tak ciekawy i tak interesujący typ zdobnictwa i produkcji jakby w okresie Czesława Freudenreicha i w ogóle Freudenreichów, ale fabryka funkcjonuje.
Taki mały przyczynek do zagłady polskich elit. Czasy powojenne, czasy upaństwowienia przemysłu.
Tak. Później oczywiście po wojnie już w związku z tym, że właściciel nie żyje, zresztą nawet pewnie gdyby żył, to fabryka zostałaby znacjonalizowana. Fabryka funkcjonowała pod zarządem, no była upaństwowiona. Ona w różnych strukturach organizacyjnych działała, w różnych tam zjednoczeniach, no to wiadomo jak to w PRL-u, ciągle się zmieniały te formy, ale faktycznie cały czas istniała pod marką Koło i jako fajans Kolski. Także to właściwie można powiedzieć, że to był największy, no też najdłuższy okres w historii fabryki i największy okres jej rozkwitu, bo to już była produkcja masowa. Zapotrzebowanie było tak duże na tego typu wyroby, że produkowano to masowo. Nieraz to się odbywało z kosztem jakości, bo nieraz tak szybko po prostu wypalano ceramikę, że za czasów Freudenreicha, jak wspominają dawni pracownicy fabryki, to dokładnie czyszczono piece na przykład z tych zanieczyszczeń różnych tam okruszków i tak dalej. Natomiast za tych czasów, kiedy już to były te duże oczekiwania, żeby masowo produkować, to już wkładano po prostu wyroby do pieca i nie patrzono, że tam już wszystko zostało wyczyszczone czy nie, i to się odbijało nieraz na jakości. Ale Kolski fajans bardzo znany, był w tym okresie bardzo poszukiwany i bardzo ciekawe wzornictwo również.
No i wczoraj jak byłem u pana w muzeum, to pan nawet pokazywał, nawet można jeszcze dzisiaj kupić z tych czasów powojennych wyroby, ale to się tak w pewnym momencie skończyło, bo rynki się otworzyły i klienci woleli wyroby tańsze, chińskie, łatwiej dostępne.
Tak, niestety. I tutaj jest duża strata, że nie udało się przetrzymać tego trudnego okresu takiego, bo dzisiaj podejrzewam, że Kolski fajans by się cieszył w dalszym ciągu dużą popularnością, zwłaszcza, że taki charakterystyczny sposób wzornictwa wypracował w formie takich ludowych wzorów kwiatowych, kujawskich. To jest bardzo charakterystyczne dla Kolskiego fajansu. No i myślę, że dzisiaj by się cieszył dużą popularnością. No niestety fabryka już dzisiaj nie istnieje. Zostały po niej tylko obiekty, przedmioty, które wyprodukowała. Jeszcze sporo tego jest, bo ludzie to mają jeszcze w domach, nie przynoszą często do muzeum, za co serdecznie dziękuję i też namawiam tych, którzy mają gdzieś, to nie jest im to potrzebne, żeby przekazać to do muzeum i przekazać to następnym pokoleniom.
My też zapraszamy do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Bardzo ciekawa wystawa, tak przez coś drobnego pokazuje się coś wielkiego, bo przez jeden fragment ludzkiego rzemiosła, jakim jest ceramika, pokazuje się właśnie tutaj całą historię regionu i też miasta, ale coś z tej ceramiki dzisiaj w Kolei, w okolicach Koła zostało, prawda?
Tak, tak, to znaczy tradycje ceramiczne są kontynuowane, nie zaniknęły, to w innym troszeczkę wymiarze, ponieważ jest to ceramika sanitarna bardzo, zresztą na pewno państwo, jak gdzieś byście zwrócili uwagę na sygnaturę, które się pojawiają na ceramice sanitarnej, to zauważycie markę Koło, która jest bardzo znana i nie tylko w Polsce, ale i w Europie również, no i z tego jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że to jest podtrzymywane, kontynuowane i ta produkcja tej ceramiki sanitarnej w Kole jest kontynuowana.
A jak wygląda struktura właścicielska tej produkcji? Kto jest właścicielem tych zakładów?
Dziś, no to się zmieniało również, bo oczywiście były to zakłady kiedyś państwowe, zakłady wyrobów sanitarnych. Później była to firma Sanitek do niedawna. Od chyba 4 czy 3 lat zmienił się właściciel i jest to firma Geberit obecnie. Na temat jak, bo to dzisiaj kapitał jest tak międzynarodowy, że trudno mi powiedzieć, jaki to jest kapitał, jakiego państwa. Nie, pewnie trudno nawet by było to zidentyfikować.
Temat na oddzielną dziennikarską opowieść. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Tomasz Nuszkiewicz, dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, był naszym gościem. Być może w Kurierze Wnet pojawi się dłuższa rozmowa z panem na temat tradycji ceramiki kolskiej. Jaśmina Nowak tu już jest gotowa do rozmowy, a pan dostanie na razie w prezencie Kurier Wnet. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo.
I bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym programie.
Również.